Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólny program Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam gości. Jacek Łęski, publicysta Telewizji Polskiej.
Witam.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl.
Dzień dobry.
I Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy. Proszę Państwa, rozpocznijmy od wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych, bo tam zażarta batalia. Brett Kavanaugh, wskazany przez Donalda Trumpa jako sędzia Sądu Najwyższego, przechodzi ciężki czas. Głosowanie w Senacie wczoraj wygrał, dziś decydujące głosowanie. Człowiek wskazany przez prezydenta na sędziego, oskarżony przez jedną panią o to, że 35 lat temu, gdy miał 17 lat, molestował ją podczas jakiejś takiej imprezy domówki tak zwanej. Żadnych dowodów pani nie jest w stanie wskazać ani miejsca, ani daty. Rozpętała się wielka burza. Ciekawe wydarzenie zarówno politycznie, jak i cywilizacyjnie. Piotr Semka bardzo tą sprawą się interesuje.
Tak, znaczy to ona jest dosyć przykładem, jak do absurdu można doprowadzić problem, który zawsze istniał u polityków, to znaczy kwestie ich damsko-męskich kwestii. No i właśnie, tu dochodzimy do pytania, gdzie znaleźć jakąś rozsądną granicę, bo czy można w wypadku człowieka, który ma obecnie 53 lata, wracać do sprawy, którą miał, jak miał 17 lat, czyli był z punktu widzenia prawa tak zwanym małoletnim jeszcze, czy w jakim stopniu tego typu kwestie powinny być traktowane serio, jak i wreszcie zbadać, bo oczywiście zawsze są dwa wektory, to znaczy szacunek dla zeznań ofiary, no a z drugiej strony no zawsze pojawia się pytanie, czy nie jest to kreacja polityczna. Kavanaugh może przeważyć szale w wielu ważnych głosowaniach jako kandydat konserwatywny i amerykańska opinia liberalna no po prostu szaleje w tej sprawie. I to jest problem, który także pokazuje, jak bardzo podobne są rozmaite wzory zachowań. 100 profesorów, przepraszam, 100 wykładowców amerykańskich szkół prawniczych napisało list, który no, dokładnie przypomina te listy, które są u nas. To znaczy bardzo daleko idąca unifikacja poglądów i powodująca na dłuższą... Przecież tak było w Polsce, pamiętacie, jak były takie listy rad Wydziału Prawa rozmaitych uczelni. To zresztą ma swoją cenę. Opinia publiczna potem już obojętnieje na tego typu wystąpienia utytułowanych postaci, bo wie, że bardzo często decydującą rolę odgrywa odruch polityczny, a nie fachowy.
Marzena Nykiel, rzeczywiście, gdy czytamy to, co czytamy te ataki na Trumpa, prawda, na prezydenta Stanów Zjednoczonych i tę histerię, no to jest tak podobne do tego, co się dzieje w Polsce, no też taka rebelia przeciwko decyzji wyborców tak naprawdę.
Przeciwko decyzji wyborców i przeciwko realnej zmianie, która za tą decyzją wyborczą stoi, bo Trump ma wprowadzać kompletnie nowy kierunek niż dotychczas Obama i poprzedni prezydenci. Natomiast ja tu wrócę jeszcze do tego faktu oskarżenia. Naprawdę mam wrażenie, że ten feministyczny walec nakłaniający kobiety do tego, żeby używać swojej seksualności do oskarżania, no, czasem jest zwyczajnie wykorzystywany politycznie. Jakie my mamy dowody na to, jakie ta pani nie ma dowody na to, co się tam kiedyś wydarzyło. Jeżeli ich nie ma, no to w ogóle nie powinno być to brane pod uwagę. Mam wrażenie, że każda kobieta, mówię to jako kobieta, może oskarżyć dokładnie każdego mężczyznę o wszystko, jeśli chodzi o kwestie molestowania. I powinniśmy jednak...
Każda sprawa jest inna. Tutaj jest kwestia taka, w jakim stopniu brać pod uwagę wydarzenia, które są u osób, które mają 17 lat. No jest okres, ten wiadomo, że wielu i dziewczynom, i chłopakom wpada do głowy.
Dokładnie każdego można oskarżyć.
Każdego można oskarżyć, ale też no, ofiara ma jakiś czas na to, żeby... Jeżeli jest ofiarą, no to dlaczego milczała przez tyle lat? No, jest to podejrzane najzwyczajniej.
Świat liberalny, który głosił, że seksualność człowieka jest jego prywatną sprawą, doprowadził do tego, że właściwie cała polityka zaczyna się kręcić wokół spraw związanych z tą sferą.
Mi się przypomina w tym kontekście sprawa Polańskiego, gdzie była sytuacja dokładnie odwrotna, tak? Gdzie tam była sprawa ewidentna, gdzie były i dowody jakby i znaczy, prokuratorsko i prawnie i sądowo sprawa była ewidentna. I mieliśmy listy pisane w drugą stronę, to znaczy listy pod tytułem odczepcie się od wybitnego reżysera Romana Polańskiego, ponieważ to wszystko było bardzo dawno i w ogóle o co chodzi, przecież filmy dobre robi. Więc no, te podwójne standardy w takich sytuacjach no, są tym bardziej rażące. No, jak czytam o tej sprawie, no właśnie w sposób jakby no, oczywisty przychodzi na myśl sprawa, no choćby taka właśnie jak Polańskiego, która pokazuje, że te podwójne standardy są i w Polsce również tego typu listy w obronie Polańskiego były i dość obrzydliwe teksty, które miały tłumaczyć, dlaczego oto tam do takiej sytuacji doszło.
Ksiądz Henryk Zieliński w tej sprawie.
Tylko różnica tutaj jest jeszcze między panem Polańskim a panem Kawano taka, że w przypadku pana Polańskiego te oskarżenia dało się przekuć na oskarżenia prokuratorskie, ja sądowe.
Nie było wątpliwości,
prawda?
O co się
nie
stało.
Nie było wątpliwości, a mimo wszystko jest obrona. Natomiast tutaj, łącząc z tym, na co zwróciła uwagę pani Marzena, był czas na to wszystko. W tej chwili tych oskarżeń, również one chyba są specjalnie tak formułowane, gdzieś, kiedyś, na jakiejś prywatce, a więc bez żadnych konkretów. I na czym miało polegać to molestowanie? Być może, że zwyczajnie, nie wiem, no to co jest między młodzieżą, że chłopakowi podoba się jakaś dziewczyna i zaczyna się do niej przystawiać. Ja nie wiem, o co w tym wszystkim chodziło. No to jest problem.
Nie
wchodzimy w to.
Nie wiem, jak było.
Nie wiem, jak było. Ale tylko skończę to, panie Piotrze. Nas chodzi o taką rzecz, że tutaj tych oskarżeń nie da się przekuć w oskarżenia sądowe. Nas chodzi raczej o zszarganie komuś opinii, o to, żeby był tak zohydzony w opinii publicznej, żeby tego stanowiska nie może wypełniać.
Ja pamiętam też jeszcze zupełnie inną sytuację. Adriano Sofri, człowiek, który był związany z jedną z grup radykalnej lewicy, który był sprawcą kierowniczym zabójstwa komisarza Calabresiego. I później...
Włochy lat
60. Adam Michnik wysłał list w jego obronie do prezydenta Włoch i właśnie mówił, że to jest zupełnie inny człowiek, że on w latach na przełomie lat 70. i 80. pomagał Solidarności. Działał na rzecz
Kawano jest wciąż tym nastolatkiem
no właśnie,
z imprezy.
Ten argument, że to co on ma padały, co on ma wspólnego z tamtym wówczas młodym, jest, który przejął się walką rewolucji.
Tutaj jest także kwestia tego, jak wielką władzę mają sędziowie we współczesnym świecie. Jarosław Kaczyński wypowiedział się także na ten temat podczas wywiadu w Telewizji Polskiej. Posłuchajmy.
Sądownictwo jest no, podstawą dobrze funkcjonującego mechanizmu państwowego, państwa praworządnego i państwa demokratycznego. No, ale to nie oznacza, że oni są suwerenem. Suwerenem jest naród, suwerenem w Polsce są Polacy i my tą suwerenność poprzez parlament, tą suwerenność realizowaną poprzez metodę przedstawicielską w tej chwili realizujemy. Realizujemy przebudowując Polskę. Polskę jako kraj demokratyczny jako taką ostoję wolności w Europie. Powtarzam, Polska jest dziś w Europie ostoją wolności i patrząc na bieg wydarzeń w Europie sądzę, że jeszcze przez długie lata taką ostoją wolności będzie.
A więc to naród jest suwerenem, sądownictwo musi istnieć, poprawnie funkcjonować, ale nie może sobie uzurpować całej władzy. I także ważne słowa o tym, że Polska jest ostoją wolności. Ja myślę, że wielu Polaków to zauważa, zwłaszcza ci, którzy mają realną wiedzę o świecie zachodnim. Podczas festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni goście z Czech także przyznawali, no, że możemy mieć zarzuty do Polski, ale u nas właściwie wszystkie media są wykupione przez oligarchów i tak naprawdę tej realnej debaty nie ma. Proszę księdza, czy Polsce się uda przebić tą informacją, że jesteśmy krajem wolności, wolności wyjątkowej, być może najbardziej wolnym w Europie, uda się przebić na zachód?
Panie redaktorze, to zależy w dużej mierze od aktywności tych mediów konserwatywnych, powiedzmy, dlatego że media liberalne i lewicowe, które korzystają także z tej wolności, która u nas jest, bo w wielu krajach gdyby linia mediów tak bardzo rozbiegała się z linią rządu, choćby w Niemczech, to pewnie byłoby to niemożliwe. Ci, którzy korzystają z tej wolności mediów w Polsce, bardzo intensywnie urabiają opinię publiczną na Zachodzie, że u nas tej wolności nie ma. Swoista schizofrenia, ale tak jest. Z drugiej strony tej aktywności chyba brakuje. Ja wiem, że próbuje się tworzyć wtedy kanały angielskojęzyczne, czy pisma na rynek francuski, chociażby jakąś współpracę z tamtym rynkiem prasowym, ale to jest wszystko kropla w morzu potrzeb.
Jacek Łęski.
No to jest jeszcze kwestia wieloletnich zaniedbań, czy wieloletnich, że tak powiem, może nawet nie zaniedbań, bo tu ciężko było to tworzyć, ale no takiej sytuacji, w której ten obóz liberalno-lewicowy ma bardzo dobre kontakty z prasą zachodnią, z dziennikarzami zachodnimi, z zachodnimi mediami, które zresztą pokrewne są ideowo
w dużej
części.
To nie jest tak, że zachodni dziennikarze siedzą, obserwują wydarzenia w Polsce. To często jest telefon. Nie. Halo, Staszek tam, prawda? Tak, może nie Staszek, ale Ken. No. Dokończmy.
To w każdym razie to jest sytuacja przez nas w jakimś tam sensie zastana, że te relacje między wiodącymi mediami zachodnimi, a wiodącymi mediami lewicowo-liberalnymi w Polsce są zażyłe i one w znacznej mierze kształtują wizerunek Polski na zewnątrz. To jest ogromne zadanie dla polskiego państwa również, dla polskich mediów, żeby ten stan zmienić i pokazać realną sytuację. Bardzo często bywa tak, że przyjeżdża korespondent zachodniej gazety czy telewizji i on idzie po utartych ścieżkach, tak? On idzie do swoich, którzy mu opowiadają historię językiem kodu albo obywateli RP. I on...
Występuje zapętlenie.
Oczywiście, bo polskie media cytują...
Do PiS-u, to oni mówią, aha, New York Times, no to nie, to nie mamy ochoty i tak dalej.
Tak, ale też jest sytuacja taka, w której polscy dziennikarze są de facto korespondentami gazet zachodnich. No jeżeli to są dziennikarze Gazety Wyborczej, no to sobie można łatwo wyobrazić, jakiego rodzaju teksty o Polsce powstają.
najbardziej mnie bawi nasze jednego czeskiego dziennikarza, który pisywał do Gazety Wyborczej i opisywał, jakim potworem jest prezydent Klaus, po czym w swoich korespondencjach powoływał się na Wyborczą, mówiąc, jak polska prasa pisze, jakim potworem jest Klaus.
No, ale to samo jest po naszej stronie przecież to samo.
Marzena
Dykiel. Dokładnie to samo i jest taki cykl artykułów Bartosza Wilińskiego z Wyborczej, który cały czas opowiada, jak tu nie ma demokracji w Polsce i coraz bardziej jakieś historyczne...
Reżim zaciska kleszcze.
Nawet użył, w szwajcarskiej gazecie napisał o 1000 procesach, no prawda, wytoczonych opozycjonistom, no na Boga, gdzie?
Ostatnio stwierdził, że Straż Marszałkowska jest w broń wyposażana po to, żeby nie dopuścić do wolności słowa ze strony opozycji. Jest opozycja pilnowana w ten sposób. I oczywiście te jego teksty potem są cytowane przez Gazetę Wyborczą czy tam inne polskie media. No i się kółko zamyka. Tak, jako głos
prasy. Proszę Państwa, prezes Jarosław Kaczyński wystąpił w Telewizji Polskiej głównie w związku z taśmami, które wróciły. Zaraz też posłuchamy wypowiedzi prezesa, ale najpierw sama sprawa taśmy, które miały uderzyć w premiera Morawieckiego.
Dziwnym trafem te informacje pojawiają się w niemieckich mediach zaraz niemalże po tym, jak Schetyna wrócił z Niemiec.
Taśmy są zapisem normalnej rozmowy między wtedy prezesem banku, panem Mateuszem Morawieckim oraz innymi osobami związanymi wtedy z ówczesną polityką. Absolutnie nic mnie tam nie poraża, nic z tych rozmów nie wynika.
Ta sprawa była badana przez polskie służby specjalne, które nie odnotowały żadnych tego typu transakcji, co oznacza, że premier Mateusz Morawiecki jest osobą czystą.
To jest odgrzewany kotlet sprzed iluś lat. I ja powiem tak, kartę na stół. Są taśmy, to je pokażcie. A jak nie ma taśm, to przestańcie insynuować.
No więc taśmy wróciły, proszę Państwa. Tam jest kilka wątków, które w mediach się pojawiły. Premier Morawiecki mówił m.in. o imigracji, przewidując kryzys. Mówił także o kondycji świata zachodniego. Też jest wątek pomocy w znalezieniu pracy czy zatrudnieniu syna jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości i pomocy Aleksandrowi Gradowi, byłemu ministrowi skarbu, do której to pomocy ostatecznie nie doszło. To wszystko się działo w 2013 roku, na długo przed zmianą władzy. Premier Morawiecki w otoczeniu ludzi jakoś kojarzonych z ówczesnym obozem władzy, takich nie bezpośrednio, ale gdzieś w okolicy. Marzena Nykiel, czy te taśmy coś wnoszą? Jaka jest Twoja ocena sytuacji po tym, gdy się pojawiły? To nie są nowe taśmy, tylko wyciągnięte z sądu.
Tak, to są te same taśmy, które już Newsweek opisywał w 2016 roku i właściwie część tych fragmentów już znaliśmy. po pierwsze, nie umniejszamy w ogóle wagi taśm. I chodzi o to, że te zapisy mówią nam bardzo wiele o bardzo wielu politykach Platformy Obywatelskiej. Tutaj mamy do czynienia z rozmową Mateusza Morawieckiego jako prezesa prywatnego banku, przedstawiciela no po prostu świata biznesu i nie jest to premier. On nie dysponował pieniędzmi publicznymi, nie zawierał żadnych deali, dzięki którym on mógł poprawić jakoś swoją pozycję. Na to zwróćmy uwagę. Ciekawe też jest to, że...
Sam płacił za kolację.
No właśnie. Ciekawe też to, że no jednak niemiecko-szwajcarskie media przemilczały wątek imigracji, który chyba spodobałby się jednak Polakom, bo on dosyć mocno przewidywał, Mateusz Morawiecki wtedy, że ta fala imigrantów nastąpi i coś trzeba z nią zrobić, czego jego adwersarzy świadomi chyba nie byli. Na pewno pokazuje to też jakąś bliskość Mateusza Morawieckiego ze środowiskiem no, około platformianym, tak to nazwijmy. Ale czy o tym nie wiedzieliśmy? O tym wszystkim mieliśmy tego wszystkiego świadomość, zanim został premierem.
Co innego, jak gdyby wiedzieć, a co innego przypomnieć. Myślę, że o to chodziło. Przypomnienie, jeszcze rozbawił mnie pan Gajcy, mówiąc, że na tych taśmach nic ciekawego w jego opinii, to po co je wyciągnęli. No ale dobrze. Nie, no oczywiście to uderza w Morawieckiego w tym sensie, że przypomina, że jest w obozie PiSu stosunkowo niedawno. No jednak ktoś, kto jak gdyby sobie podrapał się po głowie i powiedział, no to teraz wróćmy. Bo wiesz, dawno tych taśm nie było, więc ludzie na nowo słuchają. Potem jest takich taśm łatwo wyciągnąć parę zdań, jak gdyby, którymi można żonglować samemu. No i właśnie problem jest taki, że chyba to było jednak skierowane w kierunku elektoratu PiSu, czy aparatu PiSu, aby przypomnieć, że oto tutaj waszym frontmanem jest człowiek, który sobie
popijał... Takie podminowanie pozycji szefa rządu tak, dookoła myślę, troszeczkę.
Że o to chodziło. No i gdzieś element, który musi tkwić, że jeżeli przyjmiemy, że są takie taśmy, no to jest trochę taka wisząca strzelba, która może wypalić, co Morawieckiemu szkodzi oczywiście. Myślę, że to było zagranie po pierwsze, żeby uderzyć w elektorat, znaczy, żeby przypomnieć elektoratowi PiS-owi. Tu chyba się mylą, bo elektorat PiS-owski, jak widzi taką konstrukcję, szczególnie jak ją mam takie media,
to wyczuwa, prawda?
To wyczuwa, jak gdyby, że to jest pewna fala sztucznie wywołana. Natomiast co do tej sprawy tych taśm, które mogą gdzieś być, no to jest element, który może niepokoić.
No ja rozumiem, że to musiała być jakaś rozmowa, w której, nie wiem, no na przykład prezes Kaczyński pyta, co tam mówiłeś, mówi, no to nic strasznego, no zakładam. Jacek Łęski jak ocenia tą sprawę?
Znaczy ja tą historię, ten okres ja pamiętam dosyć dobrze, ponieważ ja wtedy byłem, że tak powiem, na wygnaniu z mediów i sam byłem po stronie biznesowej. Więc ja wiem, jakiego rodzaju się rozmowy prowadzi. No jeżeli człowiek ma prywatny biznes, zwłaszcza duży bank, no musi rozmawiać z ludźmi, którzy są w polityce, którzy są przy władzy.
Tak, bo podlega regulacjom.
Oczywiście, którym się robi różnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć interesy, bo to może
koegzystuje
się. Koegzystuje, trzeba współpracować, trzeba jakoś kooperować i trzeba mieć kontakty, to jest oczywiste. I Mateusz Morawiecki te kontakty miał. Dzięki temu doskonale rozumie, jak ten świat działa i dzisiaj może być sprawnym, między innymi dzięki temu, sprawnym premierem, wiedzącym i rozumiejącym, jak ten świat po drugiej stronie funkcjonuje, co to są za goście, czym się kierują, dlaczego podejmują decyzje takie, a nie inne. I dzisiaj widać, że na przykład moim zdaniem to, że on tak konsekwentnie i skutecznie rząd walczy z nadużyciami podatkowymi, to jest efekt tego, że on doskonale wie, jak to się robi. W tym sensie, że obracał się wśród ludzi, którzy żyli z tego, że różnego rodzaju patenty na podatki wymyślali. Tak? Prawnicy, kancelarie prawne, banki, duże instytucje finansowe. To w tym świecie ta wiedza jest potrzebna, tak, do prowadzenia biznesu. Jeżeli się jest po stronie przedstawiciela państwa, który ma pilnować wpływów podatkowych, no taka wiedza jest bezcenna. No więc to jest jeden kontekst. A drugi kontekst jest taki, no oczywiście dzisiaj jest to uderzenie w premiera, który jest, chociaż sam nie kandyduje, no jakoś jest twarzą kampanii politycznej PiS-u i który sprawnie sobie z tą kampanią radzi i widać, że ona dobrze idzie i te notowania PiS-u chyba są no, lepsze niż się oni nawet mogli spodziewać. No i w tym momencie uderzenie w premiera ma polityczny sens oczywiście. No tak to zostało sprokurowane. Swoją drogą też zabawny jest Piotr tutaj na ileś elementów takich, powiedziałbym, groteskowo komediowych. mediowych zwraca uwagę. No na przykład, no dzisiaj przecież Gazeta Wyborcza przecież powinna pochwalić, że Morawiecki chciał pomóc biednemu Gradowi, prawda? Grad, fajny gość. No ale nie, to jak Morawiecki chciałby mu pomóc, no to jednak jest... Nie,
tutaj sytuacja jest taka trochę szczególna, bo druga strona dezawuowała latami taśmy, prawda, mówiąc, prywatne rozmowy, no a prawica z kolei mówiła straszne, bo przeklinają, prawda, więc to jest... Dzisiaj dlatego ta moc tego wszystkiego jest ograniczona.
Ja nie pamiętam kogoś poważnego, który mówił, że najstraszniejsze jest to, że tam przeklinają. Owszem, tam były takie elementy, no niekiedy już wykraczające poza takie, no standardowe, że tak powiem, język przywódcę. Natomiast ja nie pamiętam nikogo poważnego, który mówił, że to jest główny problem.
Polacy strasznie przeklinają i trzeba z tym walczyć, niestety. No, oczywiście również u siebie ksiądz Henryk Zieliński.
Ja na to patrzę troszeczkę szerzej. To znaczy, proszę Państwa, czy te taśmy, w ogóle cała ta gra taśmami w Polsce, czy jest elementem sprawiedliwości, szukania prawdy, czy jest elementem gry politycznej? Mnie się wydaje, że ona jest elementem gry po obydwu niestety stronach. I jeżeli chodzi o obecnie rządzących, to mam żal, że niektóre treści nagrane na tych taśmiach nie zostały przekształcone w zarzuty prokuratorskie. To znaczy, czy nie ma takich możliwości, czy nie było takiej woli politycznej. Na przykład, jeżeli na jednej z taśm słyszymy, że były minister spraw wewnętrznych nakazuje podpalić budkę strażniczą pod ambasadą rosyjską, co jest prowokacją międzynarodową, która mogła nas naprawdę bardzo dużo kosztować, to ja nie rozumiem, jeżeli tu chodzi nie o grę polityczną, tylko jeżeli chodzi o sprawiedliwość i prawdę, to nie rozumiem, dlaczego z tych taśm to, co podlegało pod paragraf, nie zostało poddane pod paragraf.
No bo to nagranie dotyczące tej budki przed ambasadą rosyjską, ono jest jakoś tam dwuznaczne. Znaczy, no jest bardzo, można domniemywać, no tak. Jest pewnym tropem, jest w kontekście ale pasuje,
czy
ale...
Czy podjęto jakieś próby, żeby to wyjaśnić dalej i pociągnąć tę sprawę? Bo na tego typu prowokacje...
Tego nie wiemy, niestety.
Ale no, od tego są organy śledcze. Na tego typu prowokacje państwo polskie sobie nie może pozwolić.
Proszę Państwa, głos w sprawie zarzutów wobec premiera zabrał prezes Jarosław Kaczyński i również sam szef rządu także odniósł się do sprawy. Posłuchajmy.
To jest ktoś, kogo uważamy za polityka, dziś polityka, kiedyś bankowca naszej strony i kogoś, kto bardzo dużo dobrego robił dla Polski, także wtedy, kiedy był w tym niedobrym środowisku, bo przecież wspierał różnego rodzaju inicjatywy społeczne, inicjatywy na przykład harcerskie. Co mógł uczynić dla tego, by ta dobra Polska, Polska tradycji, Polska przywiązana do wartości funkcjonowania to czynił. To jest naprawdę nie tylko bardzo uzdolniony, wyjątkowo uzdolniony polityk, ale to jest także po prostu bardzo dobry człowiek.
Sam się zdumiałem, ktoś mi to podsunął, że dokładnie te taśmy wszystkie były pokazane w Newsweeku 2,5 roku temu. Jakoś to była chyba 15 czy 17 strona, gdzieś daleko. Nie za wiele osób się tym zainteresowało. I nagle ta sama grupa niemiecko-szwajcarska, prawda, wydawnicza odgrzewa teraz te taśmy i pokazuje. Pół żartem mogę powiedzieć, że to chyba dlatego, że tam na tych taśmach, jak sobie musiałem przypomnieć teraz oczywiście, zaatakowałem chciwość niemieckich i szwajcarskich kół finansowych, prawda?
No i angielskich i innych też.
Chyba tam jeszcze amerykańskie, żydowskie, tak. Ale niemieckie i szwajcarskie. I akurat grupa niemiecko-szwajcarska. Wtedy Newsweek, a teraz Onet.
Jarosław Kaczyński mówi, to jest człowiek naszej strony, o premierze Morawieckim, a premier Morawiecki wskazuje na to, że państwo polskie odzyskało grube dziesiątki miliardów złotych. No, w tej rozmowie ujawnił między innymi, że te dodatkowe wpływy z VAT-u to jeszcze wyższe będą, o jakieś 2-3 miliardy. I premier mówi, no naruszyliśmy tyle interesów, że dlatego jesteśmy atakowani. I tak wiąże te taśmy z tą sprawą. No być może należy to wiązać także z komisją do spraw VAT, która rusza. Jacek Łański.
No, to jest ciekawy wątek jeszcze taki, bo komisja ruszyła już tam dobrych parę tygodni temu. Pierwsze posiedzenie tej komisji. Natomiast w tym tygodniu mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą rzeczą, mianowicie Super Express ujawnił notatkę z czasów rządu, końcówki rządu Platformy i PSL-u.
Dwóch urzędników pisze do siebie.
I pada tam następujące sformułowanie, że poproszą o potwierdzenie, znaczy cała notatka jest o tym, że trzeba robić zmiany w przepisach VAT-owskich, bo kradną. No ale potem pada następujące następujące sformułowanie, że no proszą jednak o potwierdzenie decyzji ministra o braku zasadności tego typu prac legislacyjnych. Na co wiceminister przeprawia, no, że brak zasadności nie, jakby to, brak szans. O. I w związku z tym, że jest brak szans na przeprowadzenie tych zmian, to dajmy sobie święty spokój. I taka notatka...
Wszyscy są przeciwko uszczelnianiu, no bo przecież
nie ma szans.
Jakaś większość musi to przegłosować.
Nie ma szans. I teraz tłumaczenie tego, że to tak naprawdę chodziło o to, że no, już by nie zdążyli, bo notatka jest z marca, a to już ten rok wyborczy, więc w listopadzie są wybory. No to jest wszystko takie bajki dla grzecznych dzieci. Jeżeli ktoś nie zna mechanizmów polityki, mechanizmów tworzenia ustaw i całej tej mechaniki podatkowej, no to może w to uwierzy. A ludzie, którzy się na tym znają, twierdzą, że absolutnie nic podobnego, że to można było zrobić i to stosunkowo prosto.
Może na Nykiel.
No tej woli nie było, zresztą nie było woli szukania dodatkowych pieniędzy, bo przecież na wszelkie pomysły takie, powiedzmy, socjalne, które Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami przedstawiało, Platforma mówiła, że żadnych pieniędzy w kasie państwa nie ma i nie ma ich skąd brać i tych pieniędzy nie będzie, więc miało być bez zmian w tej kwestii. Ciekawe jest tutaj też to, że ten wątek szwajcarsko-niemiecki, no jednak pamiętajmy, że jednak interes państw zachodnich realizowane jest często przez różne grupy wpływu, ale także przez media. Więc jeżeli mamy ogromną grupę mediów niemieckich w Polsce, no to wiadomo, czy jego interesu one będą pilnować i w jaki sposób będą prowadzić narrację.
No ale ci dziennikarze mówią, no my jesteśmy normalnymi dziennikarzami. No, ciekawa historia.
Tak byśmy. Gdyby Onet powiedział tak, natrafiliśmy na ciekawe zeznanie, które mówi, że są nieznane dotąd dokumenty, dotyczące rozmowy.
Taki był pierwszy komunikat.
Tak. To ja bym wtedy powiedział, to jest rzeczywiście, natrafili przy okazji lektury akt na ciekawą informację. Natomiast słabością ich było to, że tych taśm nie mieli i w tym momencie wrzucili te rozmowy stare, które jak gdyby otworzyły worek pod tytułem Czy Morawiecki jest
czyścia. Żeby było ciekawiej, tam w zeznaniach jest informacja o tym, że dwukrotnie był nagrany na taśmy Donald Tusk. I oczywiście o tych taśmach też jakby...
Ale te taśmy gdzieś są, bo pojawiły się także nowe taśmy w obiegu dotyczące Sławomira Nowaka, których wcześniej nie było. Czyli są gdzieś taśmy, które ktoś psztyka.
Dobrze, no ale w takim razie no zadajmy sobie pytanie, dlaczego przez dwa lata nie dowiedzieliśmy się niczego konkretnego od już zarządów PiS-u, kto to robił i tak dalej, bo jesteśmy ciągle w tym samym stanie wiedzy. I to zaniechanie
winny jest skazany,
idzie na konto.
Być może było to związane z częścią polskich służb specjalnych i to kojarzonych być może z poprzednią władzą, no bo ta interpretacja mówiąca o tym, że część służb specjalnych chciała uderzyć w ministra spraw wewnętrznych, ówczesnego Bartłomieja Sienkiewicza, no mi się wydaje dość prawdopodobna i dlatego...
Bardzo często oczywiście pewne prowokacje zaczynają żyć swoim życiem, prawda, i tak dalej.
Ksiądz Zieliński.
Nikt nie może uwierzyć, że naprawdę było tak
banalnie. Spotkaliśmy się dokładnie w tym samym punkcie, że też chciałbym, żeby to było wyjaśnione do końca i żeby te taśmy przestały być przedmiotem gry. Natomiast co do odzyskiwania podatków, to proszę panów, no, przed dwoma, trzema laty, pamiętamy ten raport Komisji Europejskiej wskazujący na to, że Polska traci 40 miliardów rocznie z niezapłaconych podatków. Czy już wszystko odzyskaliśmy? Zapewne jeszcze nie wszystko, zapewne jeszcze dużo jest do odzyskania. A w jaki sposób się dokonuje? Spójrzmy nie tylko na odzyskane pieniądze z VAT-u, ale również na przykład to, o czym chyba już w ubiegłym roku rozmawialiśmy o tej porze, mianowicie o pewnym sukcesie polskich firm paliwowych, gdzie popyt na paliwa produkowane przez Orlen i Lotos wzrósł o 20%. Czy nagle...
Więcej.
Czy
w niektórych obszarach
w tej
chwili
może więcej nawet, prawda? Czy nagle Polacy mają aż tak dużo więcej samochodów i innych energopotrzebujących urządzeń?
Nie, no, ukrócono szarą strefę.
Czy też po prostu zwyczajnie ukrócono szarą strefę?
Trwa kampania wyborcza, samorządowa, będzie debata kandydatów w Warszawie. To z pewnością będzie ciekawe widowisko, czy ciekawe zderzenie. Ale jeden incydent. Roman Smogorzewski, członek Platformy Obywatelskiej, burmistrz Legionowa, czy to jest prezydent Legionowa, to czyli większe miasto, miał taką konwencję samorządową, i zachował się w sposób no, niebywały, komentował wyraźnie, no, tak to się mówi seksistowsko, ale po prostu niegrzecznie, nieelegancko panie, które pojawiały się na scenie, trochę za ładna, prawda, pani od seksu. No nie będę wszystkiego cytował, bo może to nie jest ta pora i nie ma potrzeby, ale to zabawne, że obóz lewicowo-liberalny...
Trzeba powiedzieć, skąd on jest.
No on jest członkiem Platformy.
No, wystąpił, ale to też jest dobry przykład tego, jak
wielkie poczucie bezkarności i takiej totalnej władzy w lokalnych środowiskach mają notable, którzy rządzą tam od wielu, wielu lat, bo jeżeli ten pan Smogorzewski mówi to na scenie, to jak on się zachowuje w urzędzie i być może tam powinno od razu się zacząć śledztwo, czy tam nie było jakiegoś mobbingu albo molestowania. Marzena Nykiel.
Co więcej, no świadkiem tego był pan Jan Grabiec, który był obecny podczas tej uroczystości. Jak wręczał mu po tych przemówieniach szablę i prowadź do zwycięstwa, czy z jakimś tam innym zawołaniem mu ją przekazał.
Nie oburzyło.
Nie oburzyło go kompletnie.
Jak zastraszenie, ale nikogo z sali to nie oburzyło. Nikt nie wyszedł, powiedział pan przesadza.
Nawet jeśli oburzyło, to nie zareagował.
Nie zareagował, no tak.
Pokazuje, jak silnym włodarzem jest prezydent Legionowa.
No to jest ciekawa postać w ogóle, państwo pewnie nie wiedzą. To jest według niektórych rankingów najbogatszy prezydent w Polsce, który całe życie był samorządowcem, a mimo to udało mu się zgromadzić wielomilionowy majątek. Miał jakiś nieprawdopodobny fart do handlu nieruchomościami. Tak? Robi to zresztą w bliskiej komitywie z miejscowym szefem jednej z największych w Polsce spółdzielni mieszkaniowych, też takim no, miejscowym bonzą. I ten układ Legionowy, wielokrotnie kwestionowany też przez mieszkańców, opisywany przez lokalną prasę jako no, pachnący korupcją na odległość, nigdy nikogo specjalnie nie oburzył. I ten układ legionowski się tak replikuje z wyborów na wybory. I
ten pomysł, żeby dwie kadencje maksymalnie, no bardzo dobry, szkoda, że on wchodzi dopiero jakby od obecnych wyborów, czyli jeszcze 10 lat, bo te kadencje są teraz wydłużone, niektórzy sobie porządzą. No w wielu miejscach, to już, proszę Państwa, niezależnie od barw politycznych, po prostu potrzebne jest odświeżenie. Ksiądz Zieliński. Ksiądz
pokazuje, że czasami można dokonać tej zamiany. Obóz PO już stworzył alternatywę w postaci Wałęsy dla Adamowicza. No i teraz Adamowicz dobrze, może odejść, a większość kontraktów będzie nawet, w samych rękach.
To prawda, ale nawet ludzie z tej samej opcji, jeżeli to jest nowy człowiek, to jakaś szansa się na pewne choćby zmiany otwiera.
Jakaś szansa, tak. No to jest jeszcze zwrócę uwagę, rzeczywiście pan prezydent Smogorzewski z Legionowa nie jest to tuzinkowa postać w Platformie Obywatelskiej, do niedawna w Platformie Obywatelskiej, ponieważ przypomnijcie sobie państwo, gdy chodzi o działalność polityczną, nie wchodzę w jakąś biznesową, że w momencie, kiedy była ustawa metropolitalna dyskutowana, to ona tak naprawdę wywróciła się na Legionowie, że praktycznie Platforma Obywatelska tam w Legionowie zorganizowała akcję, referendum, wskutek czego odpowiedź była tak miażdżąca, nagłośniona odpowiednio w mediach, tam się zjechali główni przeciwnicy, główni przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, także to nie jest tuzinkowa postać w Platformie Obywatelskiej.
Służby rachunkowe prezydenta Smogorzewskiego rozliczały Hannę Gronkiewicz-Waltz, która no, zgodnie z ustawą nie może być rozliczana przez własne służby tutaj w Warszawie, musi przekazać jakiegoś innego samorządu. No to przekazała tam. No.
Proszę Państwa, pewnie pan prezydent Roman Smogorzewski nie miałby tych kłopotów, gdyby nie zamarzył o konwencji swojego ugrupowania lokalnego, chociaż jest członkiem Platformy, był w stylu nieco takim amerykańskim czy stołecznym. Gdyby się o to nie pokusił, to by nie wyszło. Ale jeszcze jeden temat. Szczepionki. Projekt zniesienia obowiązkowych szczepień trafi do sejmowej komisji, czyli nie został odrzucony. Posłuchajmy wypowiedzi.
Nasz projekt nie znosi szczepień. Znosi obowiązek szczepień. Wprowadza dobrowolne szczepienia ochronne, zostawiając w ustawie szczepienia akcyjne, które państwo może stosować tak jak w 20 cywilizowanych krajach Europy w razie zagrożenia epidemicznego.
Trudno jest obecnie przewidzieć, jakie będą dla stanu odpornienia populacji skutki zniesienia obowiązku szczepień ochronnych przewidzianych w projekcie ustawy. Należy mieć na uwadze, że z chwilą zniesienia obowiązku szczepień ochronnych kolejne roczniki dzieci i młodzieży będą zaszczepione jedynie w odsetku nie większym niż 70%, co w ciągu kilku lat stworzy warunki do epidemicznego szerzenia się chorób zakaźnych w populacji dzieci i młodzieży, szczególnie tak wysoko zakaźnych chorób jak odra, świnka lub różyczka, a także umożliwi występowanie chorób zakaźnych niezwykle groźnych, obecnie niemal niewystępujących w Polsce, takie jak na przykład tężec, błonica lub niewystępujące na przykład polio.
Bardzo ciekawa sprawa, budząca ogromne emocje społeczne. No czasami to są takie wręcz już quasi-religijne, można powiedzieć. No może ksiądz mnie skoryguje, ale no niezwykle intensywne emocje. I także sprawa będąca trochę znakiem czasu, bo dotycząca wyboru między interesem jednostki a interesem ogółu. Marzena Nykiel.
No bardzo dobrze, że ta ustawa jednak, ten projekt trafił do komisji, bo może wreszcie obalimy pewne mity. Myślę, że tutaj bardzo potrzeba takiej rzeczowej, merytorycznej dyskusji. Niech wypowiedzą się eksperci, niech wytłumaczą tym 120 tysiącom osób, które podpisały się jednak pod tym projektem, dlaczego tak bardzo ryzykowne jest zniesienie szczepień.
Bo to prawda, ja nie zaszczepię, to nie o to chodzi o moje dziecko, to chodzi o całą populację. Jeśli powyżej pewnego procenta dzieci się nie szczepi, to całe szczepienia nie mają sensu, czy mają mały sens.
I może się okazać, że wrócimy w ogóle do etapu, kiedy medycyna nie była rozwinięta i nie mogliśmy zapobiegać chorobom i regulacje naturalne następowały.
To jest jedna zabawna sprawa, że to Prawo i Sprawiedliwość jest oskarżane o sprzyjanie antyszczepionkowcom. Fikcyjnie zresztą. Chodzi o jedną wypowiedź Patryka Jakiego, który mówił, że trzeba wysłuchać rodziców. Nie był przeciwko szczepieniom, tylko trzeba wysłuchać, ale Platforma nagle tak bardzo też żarliwie tych szczepionek broni, chociaż to na moje oko to raczej tacy no, typowi wyborcy Platformy mają tu problem ze szczepieniem, ale no, może zbyt uogólniam.
To jest granie z ogniem. To jest niesłychanie poważna sprawa. Jeżeli zniesiemy obowiązek szczepień, będziemy mieli kłopoty. To jest jakby poza dyskusją. Poza dyskusją również jest, wydaje mi się, że w tej całej dyskusji na temat szczepionek, no były pewne elementy racjonalne przeciwników, czy no tych takich antyszczepionkowców, i te elementy racjonalne sprowadzały się do tego, że być może nie wszystkie szczepionki naraz i to trzeba jakoś rozłożyć. To jest do dyskusji, tak? Czyli kalendarz szczepień.
I obserwujmy skutki, tak?
Dwa, że nie ma wystarczającej pomocy i odpowiedzialności w przypadkach, gdzie zdarzają się bardzo rzadko, ale zdarzają się raz wielkiego dzwonu jakieś powikłania przy szczepieniach. I wtedy rzeczywiście jest tak, że ten człowiek czy dziecko, które ma problemy, jest zostawione trochę same sobie. No to wymaga jakiejś interwencji, wymaga zajęcia się tym. Ale usuwanie obowiązku szczepień jest kompletną głupotą i to sobie trzeba od razu powiedzieć. I co jeszcze jest jedno, jeszcze jedną rzecz warto podkreślić, że badania prowadzone w internecie, w mediach społecznościowych wskazują, że ogromne wsparcie dla wszystkich ruchów antyszczepionkowych pochodzi z Rosji, z farm troli, które są obliczone na to, żeby siać ferment w społeczeństwach zachodnich. No i powiedzmy sobie to otwartym tekstem, stamtąd nogi rosną.
Aleksandra Jakubowska, publicystka, skomentowała, że dobrze, że to trafiło do komisji, bo być może tam się odbędzie debata, która dziś toczy się na stronach internetowych, czy gdzieś na forach internetowych, no różnej wiarygodności, często anonimowa. Ksiądz Zieliński.
Ta debata toczy się na forach internetowych, ale także w tym roku chociażby, czy w ubiegłym, odbyło się wiele także specjalistycznych paneli, sympozjów na temat szczepień. Po nich zresztą wychodziły odpowiednie komunikaty, także Komisja Bioetyczna Konferencji Episkopatu Polski też wydała stosowny komunikat w tej sprawie. Natomiast ja jestem w pewnym rozdarciu tutaj, ze względu na to, że z natury broń prawa rodziców do decydowania o sposobie wychowania swoich dzieci. A z drugiej strony, no właśnie jest interes społeczny, czyż bywa tak, że rodzice, no zdarza się, czasem też się zdarza, że są dysfunkcyjni z jakiegoś powodu, że nie dlatego, że nie, że ze względów ideologicznych, bo nie nazywałbym tego religią.
Natomiast ze względów... Quasi powiedziałem. Tak.
Więc raczej chodzi tutaj o pewną ideologię nieraz, pewnego naturyzmu jakiegoś, nie wiem. Natomiast nie tylko ze względów tych ideologicznych, ale czasem ze względu na po prostu zaniedbanie dzieci nie zostaną zaszczepione. I problem polega na tym. A jeżeli pojawi się w szkole grupa rodziców, którzy powiedzą, że dzieci nieszczepione stwarzają zbyt duże ryzyko dla ich szczepionych dzieci, to co, to będziemy nowe szkoły budować?
Poza tym są na przykład dzieci z pewną z problemami odpornościowymi, które jeżeli zetkną się z pewnymi chorobami wokół nich, to po prostu natychmiast umierają. No one po prostu nie mogą być szczepione, ale każdy, kto nie szczepi, naraża również te dzieci. Piotr Semka, czy ma w tej sprawie...
W tej sprawie oczywiście to jest klasyczny przykład, jak przykleja się PiS-owi używać tych słów, prawda, że pojawił się dokument, że Sejm proceduje.
Bartosz twierdzi, że Patryk Jaki chce zakazać szczepień.
Tak i tak dalej.
To jest typo rzeczywista nieprawda.
PiS deklarował, że obywatelskie projekty będzie traktował serio w tym sensie, że nie będzie ich odrzucał od razu. I teraz jak gdyby PiS powinien pokazać, że wokół tej sprawy rozsądną debatę można przeprowadzić.
Oby, no. Może by ten temat w końcu rzeczywiście wówczas uporządkował, byśmy zdołali go uporządkować. Pozdrowienia dla stacji, które nas transmitują, bądź retransmitują. Oczywiście Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Wija w Rzeszowie. No zawsze się ćwiczę w szybkim czytaniu, nie zawsze płynnie wychodzi.
Przed życiem zapoznaj się z opinią lekarza lub farmaceuty.
Jacek Łęcki, ksiądz Henryk Zieliński.
Rekord to jest chyba podobno 20 sekund.
Marzena Nykiel, Piotr Semka, ale to przyspieszają komputerowo, kompresują. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszamy za tydzień.
No to też kompresji.